W drodze do Paschy słyszymy dobrą nowinę dla nas. Bóg jest naszym Ojcem, jest blisko nas, wie co potrzebujemy. Nie musimy Mu podpowiadać. Nie musimy Mu wszystkiego szczegółowo powiedzieć, dać instrukcji obsługi, w jaki sposób ma działać. Nie musimy być jak poganie, którzy muszą i drzewo przekonać, i Boga od zdrowia, i Boga od pracy, i Boga, nie wiem, od pieniędzy. Bóg wie, co jest dla nas dobre. I my jesteśmy zaproszeni, aby przyjąć Go jako Ojca, aby wołać, by moje serce odkryło, że Bóg jest blisko, że mogę Mu zaufać, że jest tym, który chce trzymać mnie w swoim ręku. Benedykt XVI, on mówił, że warto się zatrzymać po tym pierwszym słowie: Ojcze. Ja Was zapraszam też dzisiaj wieczorem, żebyście powiedzieli: Ojcze, i dalej zamilkli. Zatrzymali się, czy rzeczywiście to słowo coś do Was mówi. Czy w jaki sposób mogę się przybliżać, odkrywać tego, do którego się zwracam? Myślę, że to doświadczenie może nam pomóc za każdym razem później, gdy w czasie Eucharystii, w czasie naszych modlitw będziemy wypowiadać te słowa. Bóg jest Ojcem. Jest prawdą, że jako ludzie jesteśmy grzesznikami i czasami ten obraz ziemski Ojca jakby zamazuje tą miłość Pana Boga. Ale też pozwólmy, aby ten proces uzdrowienia też dotykał naszego życia. Byśmy nie dali się zwieść właśnie podszeptom diabła, który zawsze mówi, że Bóg jest tyranem, że Bóg nie kocha. On jest Ojcem kochającym. Tym, który czuwa nieustannie nad nami. I drugie słowo zaraz w tej modlitwie, nasz, ono zaprasza, byśmy wszyscy odkrywali siebie jako dzieci Boga. Mamy jednego Ojca w niebie. Jesteśmy braćmi i siostrami. Mimo że, zobaczcie, wydaje się, że jesteśmy z różnych rodzin, to gdy tutaj się gromadzimy, odkrywamy, że Bóg jest naszym Ojcem. Dlatego to jest mój brat, to jest moja siostra. Jest to opowiadanie, myślę, że znane dla Was. Ja przynajmniej je często przywołuję. Nie o tym, jak mistrz czy nauczyciel zadaje uczniom to pytanie, nie? Kiedy kończy się noc, a zaczyna dzień. I ci wymyślają różne rzeczy, nie? Kiedy potrafią odróżnić gatunki drzew, kiedy potrafią widzieć, jakie zwierzę tam jest w oddali, to wtedy zaczyna się dzień. Ten nauczyciel niezadowolony mówi, że nie tak. No i wreszcie oni mówią bezradni, no to powiedz nam. On mówi, kiedy będziesz patrzył na tego, który idzie naprzeciwko ciebie i zobaczysz, że to jest twój brat, że to jest twoja siostra, to wtedy w twoim sercu zaczyna się dzień. Wtedy kończy się noc. Ale jeżeli patrzysz i nie widzisz, że właśnie to jest twój brat, to jest twoja siostra, że jesteś obojętny, to wtedy jeszcze doświadczasz nocy, doświadczasz pewnej ciemności. Zobaczcie, że Jezus jest tym pierwszym, który ufa Ojcu do końca. Wtedy, kiedy apostołowie mówią, żeby nie szedł do Jerozolimy, kiedy oni słyszą, co się dzieje, że próbują podchwycić Jezusa na słowie, kiedy próbują Go zgładzić, oni chcą Go ostrzec z dobroci serca. Mało tego, nie chcą, żeby On tam szedł, bo sami się boją o siebie. To Jezus jest tym, który ufa Ojcu, że On go nie zostawi. Nawet wtedy, kiedy przychodzą trudne doświadczenia krzyża. I to jest też nauka dla nas. To, że przychodzą trudności, że przychodzą zmagania, nie oznacza, że Bóg zapomniał o nas, że przestał nas kochać, że nie jest naszym Ojcem. To się nie zmienia. Nie od tego. My później widzimy, że to jest droga, która prowadzi do pełni życia. I obyśmy też wołali o takie doświadczenie dla nas samych. Po czym możemy poznawać, że w taki sposób zaczynamy trochę odkrywać Pana Boga. Właśnie wtedy, jak mówi też dzisiejszy psalm, zachęcam Was wieczorem, jak wrócicie, sobie przeczytajcie psalm 34. Chcę błogosławić Boga w każdym czasie. Dzisiaj śpiewaliśmy, wysławiajcie ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Doświadczenie, że Bóg jest moim Ojcem, że to odkrywam, że słucham Jego słowa, wiąże się z tym, że z mego serca płynie błogosławieństwo. Żydzi do tego stopnia mówili, że jeżeli coś otrzymujesz i nie błogosławisz za to Boga, to tak jakbyś przywłaszczał sobie nie swoją własność. Niektórzy nawet jakbyś kradł jakieś rzeczy, bo wszystko, co mamy, otrzymujemy od naszego Pana. Mówi się, że autorem tego psalmu jest król Dawid. Właśnie wtedy, kiedy Saul czekał na jego życie, kiedy Dawid musiał uciekać z jednego miejsca na drugie, chować się gdzieś po pieczarach, to że wtedy właśnie pisał ten psalm, właśnie błogosławiący Boga w każdym czasie. I wtedy, kiedy inni kłaniali się przed nim i śpiewali mu pieśni, i właśnie wtedy, kiedy on musiał uciekać przed Saulem, bo bał się o swoje życie, i wtedy, kiedy doświadczał jakichś zimnych nocy, i wtedy właśnie były te słowa, oto wołał biedak i Pan go usłyszał. Uwolnił od wszelkiego ucisku, od wszelkiego udręczenia. Bóg jest naszą nadzieją, Bóg jest naszym ratunkiem. Ale my się uczymy błogosławić Boga. Tak jak i Dawid się uczył. Mówi się, że Dawid wysławiał Boga prawie za wszystko i mówił, że najdoskonalszym dziełem, za które można błogosławić Boga, to jest mądrość. I mówią, dlaczego mówił o mądrości? Bo gdzieś tam z tyłu głowy miał, że to, co się Bogu nie udało, to szaleństwo. Nie, mówi, że szalony człowiek to jest jakieś... Nie mógł tego przyjąć. I mówią właśnie też te midrasze żydowskie, że gdy w pewnym momencie uciekał przed Saulem, jedynym wyjściem było pójść do króla filistyńskiego, do tego, któremu on poddanych zabijał, Goliata pokonał, niszczył jego wojowników, to Pan Bóg, żeby go uchronić, dał mu szaleństwo. I wtedy w tych czasach szalonego człowieka nikt nie zabijał. Nie udawanie, ale że Dawid stał się szalonym przez chwilę, po to, by mógł żyć. I on wtedy, gdy wychodził stamtąd, to mógł błogosławić Boga również za to, co wydawało mu się niemożliwe, co wydawało mu się czymś, co Panu Bogu się nie udało. Błogosławił Boga za szaleństwo. Inny midrasz żydowski mówi o tym, że jak uciekał, to jest w Saulu, w księdze Samuela, w 26 rozdziale, że gdy Dawid chciał udowodnić Saulowi, że nie czyha na jego życie, że nie ma złych zamiarów, to wkradł się do pewnej pieczary, gdzie Saul spał, i zabrał mu włócznie i manierkę. Nie, i zabiera ją i mówi, pokażę mu, że byłem tak blisko, że mogłem go zabić, mogłem go zniszczyć i nic mu nie zrobiłem, żeby on wiedział, że nie jestem przeciwko niemu. I jak już trzymał tą włócznię, to wtedy dowódca tej straży, która go pilnowała, przekręciła się i Dawid był uwięziony i nie mógł zrobić ani jednego kroku, ani drugiego. I wtedy komar przyleciał, gdzieś tam zaczął latać koło tego dowódcy, on machnął, przekręcił się i Dawid mógł odejść. I zobaczył, że może błogosławić Boga również za to, co jest dla nas tak bardzo uciążliwe, za komary. Dlaczego o tym mówię? Bo te opowiadania, byśmy powiedzieli takie proste, zwykłe, one zapraszają nas, byśmy błogosławili Boga w każdym czasie za rzeczy wielkie i za rzeczy małe. Za to, o czym być może by mówili w telewizji, by pisali w gazetach, ale również za te wszystkie rzeczy drobne, które często wydają mi się zupełnie niepotrzebne. Błogosławić Boga to jest nasze powołanie. Do tego jesteśmy wszyscy zaproszeni. Być człowiekiem paschalnym to znaczy, że jestem tym, który błogosławi, błogo mówi, który dobrze mówi, który dobrze myśli o Bogu, dobrze myśli o drugim. To jest błogosławieństwo. I my odkrywamy, że Bóg nas błogosławi. To znaczy, że Bóg dobrze myśli o tobie. Cokolwiek byś zrobił, Bóg cię błogosławi. Bóg dobrze myśli. Bóg dobrze mówi o tobie. I zaprasza cię, żebyś miał Jego ducha. Byś też Jego błogosławił, odpowiadał. Byś innych błogosławił. Byś dobrze myślał o nich. Byś dobrze mówił. To jest też pewien rachunek sumienia dla nas. Żebyśmy sobie zadali pytanie, co myślimy o Bogu, co myślimy o innych. I tu może przychodzić nam z pomocą Maryja. w jej szkole, nie? Ona jest tą, która błogosławiła Boga, bo najpierw co robiła? To, co robią Żydzi, ufam, że też my, jako chrześcijanie. Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny. I później będziesz miłował Boga i będziesz miłował i siebie, i bliźniego. Ale słuchaj, otwórz swoje ucho, otwórz swoje serce na to, co Pan Bóg będzie ci mówił. Maryja otworzyła się na słowo Pana Boga. Usłyszała je i uwierzyła, że Bóg ją kocha. I w jej imieniu Bóg jest łaskawy, Miriam. W jej imieniu jest zapisane życie też każdego z nas. Bóg jest łaskawy dla nas. I jesteśmy zaproszeni, by też właśnie wsłuchiwać się w Boga i błogosławić, tak jak Maryja. Ona błogosławiła za całą historię swojego ludu, za to, że Bóg wejrzał na pokorną służebnicę pańską. Uczy nas Maryja, że Bóg nas kocha i my wtedy, jak przyjmujemy tą miłość, jak doświadczamy tej miłości, to odpowiadamy właśnie błogosławieństwem. Święty Augustyn mówi, że kto błogosławi Pana? Że pokorni błogosławią Boga. Pokorni, to znaczy, bo pyszny to jest ten, który chwali siebie, a pokorny to nie jest ten, on nie chwali siebie. On jest gotowy chwalić Boga, uwielbiać Boga, błogosławić Boga. Jak jest mowa o powołaniu Dawida, gdy on przyszedł i Jesse pokazywał swoich synów, to on nie liczył, że Dawid będzie królem. Gdy Samuel mówił, no czy nie masz jeszcze nikogo? On mówi, jest jeszcze. Najmniejszy, który pasie owce. Najmniejszy, tam jest użyte to słowo katan, najgorszy, najsłabszy, taki, z którym nie ma co się liczyć. I Bóg takiego wybiera, bo to wiąże się też z pokorą. Myślę, że my możemy też zobaczyć, że te sytuacje, w których właśnie doświadczamy takiego upokorzenia, że czujemy się najmniejsi, często uzdalniają nas do tego, byśmy otwierali się na relacje z Bogiem, byśmy błogosławili Jego samego. A pamiętacie, że Saul to był ten, który o głowę przewyższał wszystkich. Nie mam nic przeciwko wysokim osobom, które tutaj są, nie? Ale ta wysokość jakby pokazuje, że on patrzył z góry na innych. To jest pycha. To jest to, żebyście modlili się za księży, bo my też trochę patrzymy z góry tu od ambony na was, nie? Żeby się modlić, żebyśmy nie mieli postawy pysznej, żebym nie czuł się kimś lepszym. Bym wchodził w postawę pokorną, ale dlatego Saul był odrzucony. Biblia jest niesamowita, przychodzi słowo, które odsłania przed nami, jaką postawę mamy zająć. Pamiętacie, sam początek Pisma Świętego jest Abel i Kain. Jedna ofiara zostaje przyjęta, a druga nie. I mówią, dlaczego? Dlaczego ofiara Abla jest przyjęta? Abel, jego imię, mówi się, że to jest jakaś taka nicość, małość, jakiś pyłek, otchłań. Tak można je tłumaczyć. Nic Ewa nie mówi, jak rodzi się Abel. Jak rodzi się Kain, mówi, narodził się mężczyzna. Ten jest ważny, narodził się mężczyzna. Jak Abel, urodził się Abel. Urodził się taki pyłek. I Abel przychodzi i daje, bo on był też pasterzem, daje owce, kozy, pierwociny, daje Panu Bogu. I jaka ofiara jest przyjęta? Jaką postawę trzeba mieć? Co znaczy mieć postawę Abla? Że ja przychodzę, oddaję Bogu i mówię, Boże, to wszystko jest od Ciebie. To Ty dałeś i słońce, i dałeś deszcz, wyrosła trawa, owca się najadła, urosła. Ja tylko Tobie ją oddaję. Ja stałem tu obok, patrzyłem, pilnowałem, nie? A ona wyrosła, oddaję wszystko dzięki Tobie. A ten, któremu nie była ofiara przyjęta, Kain. I to jest też postawa, która może nam grozić. Że przychodzę i mówię, Panie Boże, to moja zasługa. Wszystko ja zrobiłem, żeby to zboże urosło, żeby te owoce były. To ja jestem taki zdolny. Przypilnowałem wszystkiego. Słuchajcie, to jest ten element pychy, który jakby oddziela nas od Boga. Bo gdyby nie Pan Bóg, to sami byśmy byli bezradni. Dzisiaj nie. Nawet tej nocy, gdy nie widzimy słońca, gdyby ono przestało świecić, to już byłoby po nas, nie? My wiemy, że wszystko zawdzięczamy Bogu. I obyśmy mieli właśnie taką postawę pokorną. Taką, że ja przychodzę i mówię, błogosławię Cię, Panie, oddaję Ci. Bo wszystko, co mam, otrzymuję od Ciebie. Dlatego jesteśmy zaproszeni, by błogosławić Boga w każdym czasie. Błogosławić wtedy, kiedy Ci się powodzi, kiedy jesteś młody, kiedy Ci się dużo rzeczy chce, kiedy jesteś energiczny, kiedy masz zdrowie, masz super pracę, nie wiem, pieniądze. Błogosław Boga, ale błogosław również wtedy, kiedy jesteś chory, kiedy przychodzi starość, kiedy tracisz, nie wiem, pracę, pieniądze. Błogosław Boga w każdym czasie. Święty Augustyn powie, że Bóg jest tym, który daje i odbiera. Ale jeśli będziesz Go błogosławił, to znaczy, że będziesz otwierał się na tą Jego obecność, która nigdy Cię nie opuści. A jak nie będziesz błogosławił, to znaczy, że jesteś tym, który skupia się na sobie. Zobaczcie, że ta modlitwa błogosławieństwa Boga, jej najbardziej boi się demon. Bo jak prosimy o coś, to diabeł oskarża przed Bogiem. Mówi, oni proszą, bo coś potrzebują. Jak dziękujesz, to mówi, oni dostali. Dlatego przychodzą do Ciebie. Ale jak Ty błogosławisz Boga, uwielbiasz Go, nawet za te sytuacje, które są bardzo trudne, to On jest bezradny, nie ma o co Cię oskarżyć. Nawet za te miejsca, które dzisiaj są dla Ciebie grzechem, to diabeł jest bezradny, bo Ty stajesz przed Bogiem i mówisz, błogosławię Cię, bo Ty pokazujesz mi, kim jestem. Bo to jest prawda o mnie, że jestem grzesznikiem, potrzebuję Twojego miłosierdzia, potrzebuję Twojej łaski, nie chcę nic chować przed Tobą, nie chcę udawać kogoś innego. To jest prawda o mnie, to jest sytuacja, która mi to odsłoniła. To jest wydarzenie, które przyszło i pokazało, kim jestem. I wtedy będziesz doświadczał, jak Bóg stwarza Cię na nowo, jak to otworzenie się przed Nim pozwala, aby On zmienił Twoje serce. W tej modlitwie Ojcze Nasz też jest to słowo, które myślę, że jest bardzo ważne. Nie będę komentował całości, ale chcę dotknąć przebaczenia. Dlatego, że zobaczcie, mówimy te słowa i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. To często jest słowo, które jakby nie pozwala nam wejść w relację z Bogiem. Bo jakbyśmy mówili... I nie odpuszczaj nam naszych win, bo i my nie odpuszczamy tym, którzy wobec nas zawinili. I ja nie mówię tutaj jako ten, który mówi przebaczajcie, bo macie mnie słuchać. Człowiek sam z siebie nie jest w stanie przebaczyć. Jak ktoś zostanie mocno skrzywdzony, to jest bezradny. To, co może zrobić, to się zemścić. Chyba, że będzie wołał o Ducha Świętego. Przebaczenie jest zawsze dziełem Ducha Świętego. Że będziesz stawał i mówił, Boże, nie jestem w stanie nic zrobić. Wypełnij mnie sobą. Daj mi swojego ducha. Daj, by tam było, gdzie jest śmierć, gdzie była nienawiść, Ty daj życie. To jest Pascha. Przejście ze śmierci do życia. I Bóg jest gotowy to uczynić. Ale potrzebuje postawy pokornej. Potrzebuje takiej postawy, że staniemy i będziemy zapraszać Go do tego miejsca. I On Cię poprowadzi. I będziesz miał serce, które będzie gotowe z radością później modlić się. Panie, okaż mi miłosierdzie. Odpuść mi moje grzechy. Bo ja też mam serce, które jest gotowe odpuszczać drugiemu. Bo ja wiem, że ci inni są też grzesznikami. Bo wszyscy jesteśmy grzesznikami, których Ty ukochałeś. I nasza nadzieja jest w Tobie. Tylko króciutko powiem. Pamiętacie świętego Józefa Egipskiego? Święty Ambroży o nim napisał. To jest ten, którego bracia najpierw do studni wrzucili, później sprzedali. Nie? I on powiedział, że Bóg posłał mnie tutaj przed wami do Egiptu. I święty Ambroży mówi, co za miłość braterska, nie? Nazwać bratobójstwo dziełem opatrzności Bożej. Co za miłość braterska, nazwać bratobójstwo dziełem opatrzności Bożej. To jest działanie Ducha Świętego. Człowiek sam w sobie nie jest w stanie tego dokonać. Józef Egipski jakby zapowiada już właśnie Jezusa Chrystusa. I później też tego Ducha, który chce udzielać się każdemu z nas. Jeszcze tylko króciutko o pierwszym czytaniu, bo jest krótkie z Izajasza, ale o Słowie Bożym, które przychodzi, nawadnia nasze serca i nie wraca bezowocnie. Święty Hieronim mówił, niech wschodzące słońce zastanie się przy czytaniu Biblii, a wieczorem niech zmęczona głowa upadnie na święte stronice. Nie, święty Hieronim, ten, który mówił, nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. To jest to zaproszenie, byśmy wsłuchiwali się w Boże Słowo, byśmy wsłuchiwali się w Bożą miłość, byśmy ją przyjmowali, byśmy szukali właśnie tutaj życia, byśmy byli gotowi tracić czas na przebywanie z Panem, na przebywanie z Jego Słowem, byśmy modlili się i wołali: Panie, otwórz mi ucho. Panie, otwórz mi serce na swoje słowo. Słuchajcie, nikt z nas nie jest inny. To nie jest tak, że my dyktujemy Panu Bogu. Jesteśmy często naprawdę głusi. Nie jak jakieś, nie wiem, kamienie, zamknięci na to, co Pan Bóg do nas mówi. Ja to mówię też ze swojego doświadczenia, że wiele razy jestem tak skupiony na sobie, że otwieram słowo i nic nie słyszę. Bo słyszeć to nie chodzi o zapamiętanie tego słowa, tylko o tym, żeby zobaczyć, że tu jest zawarte moje życie, że tu jest moja historia, że ja mogę się odnaleźć w tym słowie, że Bóg wchodzi z tym słowem do mnie, że przychodzi z odpowiedzią do mnie. Dlatego wtedy też rodzi się wdzięczność, jak siebie odnajdujesz w tym słowie, ale też niech towarzyszy nam ta postawa pokorna, kiedy też o to prosimy. Kiedy padamy i wołamy: Panie, daj mi właśnie otwarte ucho, daj mi swojego ducha, pozwól mi usłyszeć Twój głos. Nasi starsi bracia wierzą, mówią, że 4 dni bez słuchania Bożego Słowa to jest naprawdę wystawienie na szwank zbawienia. Bo przychodzą różne sytuacje i w domu, i w pracy, i nie wiem, gdy idziesz gdzieś tutaj, wracasz nawet do kościoła, spotykasz różne osoby i albo będziesz miał światło Słowa Bożego na te wydarzenia, albo usłyszysz to, co Pan Bóg do ciebie mówi, albo będziesz interpretował tak, jak mówi świat, tak, jak mówią w telewizji, nie wiem, w internecie, w gazetach, tak, jak mówią twoje pragnienia, twoje ciało, twoje pożądliwości, albo tak, jak będzie ci interpretował to szatan. I przyjdzie wydarzenie i jak on będzie? On będzie zawsze mówił: Bóg cię nie kocha. To jest ojciec? To jest ojciec i pozwala, aby takie rzeczy się działy? Abyś tak cierpiał? Dlatego potrzebujemy Bożego Słowa. On naprawdę, Pan Bóg przychodzi i ono nie wróci bezowocnie. Tylko pozwólmy, żeby ono nawodniło moje serce. Pozwólmy, żeby ono dotknęło mojego życia. Kochani, módlmy się za siebie nawzajem. Zachęcam was. Ten psalm 34, cały, nie jest taki długi. Przeczytajcie dzisiaj wieczorem. Wołajcie o to, by mieć serce, które będzie gotowe błogosławić Boga. I próbujcie błogosławić Go za wszystko, co się wydarzyło w dniu dzisiejszym. Za to, co było waszą radością i za to, co było trudne. Naprawdę Pan Bóg przychodzi do każdego z nas z pomocą. Na koniec tylko jest takie króciutkie słowo, jak Rabbi Moshe mówił, że kiedy wypowiadasz przed Bogiem słowo, wejdź w to słowo całym swoim ciałem. Jeden z jego uczniów mówi: ale jak można wejść, nie? Człowiek taki duży w takie słowo. I ten cadyk, co odpowiedział, mówi, że ci, którzy myślą, że są więksi niż słowo, to o tych w ogóle nie mówimy. Ten, który ma taką postawę, że on myśli, że jest większy niż słowo, to nawet szkoda sobie zawracać nimi głowę, nie? Naprawdę całe nasze życie, to, co się dzisiaj wydarzyło, to się zmieści w słowie, które Pan Bóg dla nas dał. Amen.